bracia i siostry, cieszę się, że mogę być dzisiaj z wami. Też jak brat Kazimierz mówił, jakiś szczególny dzień, konferencja zboru, jakaś epokowa, ważna. I muszę przyznać się, że dzisiaj jestem z własnej woli, trochę inicjatywy, trochę może ktoś by odpowiedział, ale tak przyjechałem na własne życzenie. I przywożę pozdrowienia od zboru koszalińskich baptystów. Proszą, żeby przekazywać gdziekolwiek ktoś jest, więc przekazuję od zboru koszalińskiego i też od mojej żony i mojej córki. One miały wielką ochotę przyjechać, ale Marylka ostatnio coś jej tam plecy dokuczały. Wczoraj spędziła dzień w łóżku. Skorzystała, że ma uprzejmego męża, nie chwaląc się, ale mogła odpoczywać, kurować, ale bała się, że po prostu jakby gdzieś w krześle dłużej siedzieć, to wróci i dzisiaj nie jest z nami. Myślałem, co bym chciał sobie powiedzieć, co chciałbym usłyszeć dzisiaj, czym chciałbym was budować. I chcę dzisiaj być pierwszym odbiorcą tego, co będę mówił, też siebie zachęcać, ale dzisiaj chciałbym mówić o modlitwie. Oczywiście o modlitwie moglibyśmy mówić przez tygodnie i to jest bardzo szeroki temat, Biblia dużo mówi, ale też bardzo ważny, więc może tak tylko jakieś myśli, które ważne dla mnie się zdały, takimi myślami chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Czyli rola modlitwy w naszym codziennym życiu. Jeżeli ktoś żyje dłużej, a mamy tutaj takich, to pewnie pamiętamy takie czasy, kiedy mówiło się, nawet do dzieci się uczyło tak trywialnie, zmów paciorek czy pacierz, zmówić rano, kiedy wstajesz, wieczorem, kiedy się kładziesz. Jak coś się dzieje, to zmów paciorek. Może nam to się wydawać takie właśnie trochę zabawne, ale zobaczcie, to była atmosfera, kiedy kierowało się te dzieci, kierowało się siebie, mówiąc o zmawianiu pacierza, kierowało się te myśli, skieruj swoje myśli do Boga. Może w wyuczonej modlitwie, może w tej modlitwie Ojcze Nasz, ale skieruj swoje myśli do Boga. Dzisiaj organizuje się wielkie konferencje na temat modlitwy. Mówi się o modlitwie, między innymi ja mówię, ale wydaje się, że jest coraz mniej modlitwy. I dla mnie przykładem człowieka, który jest około 50 lat w zborach ewangelicznych, myślę, że jest coraz mniej modlitwy na naszych nabożeństwach. Także kiedyś modliło się kilkanaście osób, a dzisiaj dwie, trzy, a zbór liczniejszy. Więc odchodzimy jakby od tego, modlitwa przestaje być praktyką naszego życia. W którym domu jeszcze dziękujemy Bogu za posiłek, kiedy siadamy do Niego? Bardzo właśnie słusznie i dobrze. To jest ważne, tak? Żebyśmy pamiętali, kiedy siadamy, aby Bogu podziękować. Więc modlitwa to jest ważny temat i chciałbym dzisiaj siebie i nas wszystkich zachęcać do tego, abyśmy praktykowali ją. I teraz, co Biblia mówi na temat modlitwy. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 17 wiersz, mamy słowa, które czasami mogą się wydawać trudne we wprowadzeniu w praktykę. Apostoł Paweł napisał, bez przestanku się módlcie. Bez przestanku się módlcie. Czasami, kiedy poruszam czy cytuję to miejsce, to słyszę, no to jak mam być cały dzień na kolanach? Przecież ja muszę pracować, ja muszę coś robić. I to jest ważne, jak zrozumiemy, co to znaczy bez przestanku się módlcie. Tesaloniczan, 5 rozdział, 17 wiersz. I Pan Jezus uczy nas w Ewangeliach też o modlitwie, mówi nam o modlitwie, mówi o modlitwie i w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale Pan Jezus mówi w przypowieści, by się modlić i nie ustawać. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. I czytamy, powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Tak? I Pan Jezus później mówi, że w pewnym mieście była wdowa, czyli kobieta, która nie miała pieniędzy, żeby opłacić prawnika, potrzebowała obrony, więc poszła do jakiegoś wziętego prawnika, ale on wiedział, że ona mu nie zapłaci, więc jej odmówił. Ale ona tak długo do niego przychodziła, aż on dla jej natręctwa wziął ją w obronę. I Pan Jezus to podsumowuje tak. A czyżby Bóg nie wziął, od 7 wiersza, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Mamy obietnicę, tak, że Bóg weźmie w obronę, weźmie, mamy obietnicę. Ale jak większość obietnic w Bożym Słowie, ona jest warunkowa. Ona jest warunkowa. Bo Pan Jezus mówi o warunku. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Warunkiem jest wiara. Warunkiem jest wiara. Jaka wiara? Może wybierzemy się na jakąś konferencję o wierze, tak? Której usłyszymy, że to ma być wiara, która przenosi góry. Czy o takiej wierze Pan Jezus tutaj mówi? Jakiejś nadzwyczajnej wierze. Otóż Pan Jezus kontynuuje ten temat w kolejnym fragmencie i mówi kolejną przypowieść. Kolejną przypowieść. I tu wyjaśnia, o jaką wiarę mu chodzi, co ma na myśli. I od 9 wiersza czytamy, i powiedział także do nich, powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Znamy to. Znamy tą przypowieść. Pan Jezus mówi, uczy nas w tej przypowieści, o jaką wiarę Jemu chodzi. Tym razem. I do kogo kieruje te słowa? I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych. Pan Jezus mówi, że to, ta ufność w sobie samym, to jest zaprzeczenie tej wiary, którą on ma na myśli. To jest zaprzeczenie tej wiary właśnie, którą on ma na myśli. I kiedy Pan Jezus mówi tutaj o wierze, mówi o tym, że mamy całkowicie pokładać naszą ufność w Bogu. Tylko w Bogu. Nie w naszych możliwościach. Nie w naszej własnej sprawiedliwości, w naszej własnej uczciwości, ale też nie w naszych możliwościach, ale w 100% w Bogu. I Pan Jezus mówi, że takiej wiary On oczekuje, kiedy przyjdzie, kiedy wchodzi do naszego życia, kiedy tu przychodzi, na to miejsce, to On oczekuje 100% zaufania Jemu. Jemu. Nie sobie, nie swoim możliwościom. Wiem, czym jest chodzenie w zaufaniu w Bogu, ale wiem też, czym jest chodzenie w swoich możliwościach, bo to spraktykowałem w moim życiu. Tu Pan Jezus nie mówi, że możemy trochę, że możemy wierzyć na 90%. Nie. Albo, albo. Albo wierzę sobie, albo ufam Bogu. I nie ma innej opcji. Czytamy w Ewangelii Marka historię o, właściwie w trzech Ewangeliach. Jest opisany pewien człowiek, który przyszedł, padł przed Jezusem i mówi, co mam zrobić, żebym był zbawiony. Się wydawało, jaki pokorny człowiek, jak on zachował się. Z trzech Ewangelii wyczytujemy, że to był młody człowiek, że był dostojnikiem i że był bogaty. I on przychodzi i mówi, co mam zrobić? Pozornie to jest pokora, ale co on mówi? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? To właśnie jak ja mogę skorzystać z moich możliwości, abym dostał się do nieba. My możemy w naszym codziennym życiu tak żyć. Mi tak się zdarza żyć. Jak ja mogę coś osiągnąć? Boże cele o moich możliwościach. O moich możliwościach. Trudno to dostrzec. Sam przekonuję się, jak już potknę się, że to były moje możliwości, że bazuję na moich możliwościach, tak jak ten młody dostojnik. I co Pan Jezus do niego mówi? Sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko. Ale kluczem w tamtej historii, prawdziwej historii, z tym młodym dostojnikiem jest to, że Pan Jezus mówi i pójdź za mną. I pójdź za mną. Ale nie możesz pójść za mną. Nie możesz. Jeżeli cokolwiek sobie zostawisz. To, co na sobie. Sandały. I wszystko. Sprzedaj wszystko. I Bóg do mnie mówi, jeżeli chcesz osiągać moje cele, naprawdę mi służyć, zostaw wszystko. Wszystkie swoje możliwości. Przeżywałem w moim życiu stosunkowo niedawno duży niepokój. Duży niepokój. I myślałem, że mam rację, ale ten niepokój wynikał z tego, że osądzałem kogoś. I myślałem, że jestem lepszy. Bazowałem na swojej sprawiedliwości. Myślałem, dlaczego we mnie tyle niepokoju jest. I Bóg mi pokazał, bo się wywyższasz nad tą osobą, bo myślisz, że jesteś lepszy. To nie znaczy, że ta osoba nie popełniła tych grzechów, ale właśnie poleganie na sobie, patrzenie na siebie, ja moje możliwości, ja moja sprawiedliwość. Na czym polega taka wytrwała, usilna modlitwa? Bo czytamy, że Bóg odpowiada na usilną modlitwę. Odpowiada, kiedy jesteśmy wytrwali. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, od 5 wiersza czytamy. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec spośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Niech obrazem tego będzie czwarty rozdział, wrócimy jeszcze do tego, czwarty rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie uczniowie modlili się o odwagę i zostali napełnieni Duchem Świętym. Więc Pan Jezus mu daje obietnicę, że kiedy prosimy, On daje nam Ducha Świętego, tym, którzy proszą. Czym jest pełnia Ducha Świętego? Tyle różnych jest błędnych teologii, że my mamy Ducha Świętego. Nie. Jeżeli my mamy Ducha Świętego, to jest herezja. To Duch Święty ma mieć nas. Tu, że dostaniecie Ducha Świętego, to znaczy, że zostaniemy ogarnięci przez Ducha Świętego. Tak? Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy wstąpił Duch Święty, ci ludzie robili to, co Duch Święty im kazał. I kiedy czytamy różne miejsca, że a ten czy tamten, Piotr czy Paweł, pełen Ducha Świętego, to oni robili dokładnie to, co Bóg im kazał. Oni byli ogarnięci, zniewoleni do tego, żeby utrzymać, czynić to, co Bóg chciał. To nie my używamy Ducha Świętego. Może chcemy czasami, ale to Duch Święty ma nas ogarnąć i wziąć w swoje posiadanie. I tu Pan Jezus mówi, że jeżeli my prosimy, wołamy, to tak, to się stanie, ale właśnie przez to, że Duch Święty nas ogarnie, weźmie w swoje posiadanie i nas będzie prowadził. Czyli pełnia Ducha Świętego to pełna zależność od Jego kierownictwa. Czytamy w Słowie Bożym, że pierwszy Kościół kultywował, troszczył się o modlitwę. Oni trwali w modlitwie i pilnowali, żeby modlitwa była stałym elementem życia ich wspólnoty. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 42 wiersz czytamy: i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Oni trwali, to był stały element ich życia. Tak? Oni trwali w modlitwie, między innymi. Trwali w modlitwie. W 6 rozdziale, kiedy Kościół szemrze i mówi do apostołów: słuchajcie, nie są zaspokojone nasze potrzeby, nasze potrzeby, potrzeby naszych wdów, naszych ubogich. Nie jest równo rozdzielana żywność. To wtedy jest taki nacisk na uczniów, na apostołów, aby oni się tym zajęli. I oni mówią tak, że wy wybierzcie odpowiednich ludzi, my ich namaścimy do służby, a w 4 wierszu jest powiedziane, 6 rozdział, 4 wiersz, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Oni mówili, my się zajmiemy tym, co jest istotne. Nie możemy zaniedbać modlitwy i służby słowa. Ktoś inny musi się zająć tymi potrzebami fizycznymi zboru. Czyli modlitwa to jest trwanie w obecności Boga. Pastor Piotr Zaremba wygłosił ciekawe kazanie w pierwszą niedzielę roku, tego roku. Jeżeli zachęcam, żeby znaleźć kościół K5N w Poznaniu i kazanie Piotra Zaręby. Właśnie i on kładzie tam nacisk na to, że modlitwa to jest właśnie chodzenie, bycie w obecności Boga. To czego potrzebujemy. To, czego potrzebujemy. I jego zbór poświęca pierwszy miesiąc roku na modlitwę z postem. Na modlitwę z postem. Aby pozostawiać to, co jest takie przyziemne, a skupić się na Bogu. A skupić się na Bogu. I tego potrzebujemy. To powinno być priorytetem każdego z nas, aby chodzić w Bożej obecności. Każdy z nas ma tyle pomysłów. Mamy pomysły na swoją rodzinę, mamy pomysły na Kościół, na otoczenie, a tak naprawdę to potrzebujemy wejść w Boże pomysły. W Boże pomysły potrzebujemy. Dalej czytamy jeszcze, co Biblia mówi o modlitwie. To 1 Tesaloniczan 5:18. Czytamy: za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Za wszystko. Tak łatwo dziękować, jak jest po naszej myśli. Tak? Ba, jak dłużej to trwa, zapominam dziękować, bo to się wydaje, że tak jest normalne, przecież to mi się należy, bo jest dobrze. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Za wszystko. Cokolwiek się dzieje, cokolwiek nas spotyka, mamy ufać, że suwerenny Bóg do tego dopuścił, tak nas prowadzi. I tak jak Józef ze Starego Testamentu, on nie rozumiał. Miał obietnicę od Boga, widzenia, że będzie kimś wielkim, a oto został przez własnych braci sprzedany w niewolę. Ale nie pozwolił, żeby w jego sercu zamieszkała gorycz. W tym miejscu, w tej pozycji, w której był, on wsłuchiwał się w Boży głos i nawet służył właśnie ludziom, pomnażał ich majątek, czy będąc w więzieniu zastępował swojego przełożonego, służył innym, ale czynił to, co dobre, nie pozwolił, aby była gorycz w jego sercu i Bóg go krok po kroku prowadził. Nie zawsze będzie tak, jak my chcemy, a przeważnie właśnie jest inaczej. Jest inaczej, niż my chcemy. Dlatego potrzebujemy szukać właśnie w modlitwie Bożej obecności i tego, co Bóg od nas chce. I pytanie, czy jesteśmy w stanie dziękować też za to, co złe w naszym życiu. I mamy przykład biblijnego Hioba, który w jeden dzień stracił wszystko. Stracił cały majątek. Wszystkie jego zwierzęta zostały skradzione lub zginęły. Słudzy poginęli. I jego dzieci straciły życie. 10 dzieci w jeden dzień. Wszystko. On, krótko mówiąc, stracił kontrolę nad swoim życiem. On myślał, tak? Zarządzał tym wszystkim. W jeden dzień wszystko stracił. Stracił kontrolę nad swoim życiem. I czytamy, że jego żona straciła cierpliwość. Kiedy zachorował jeszcze do tego, jego żona już straciła cierpliwość, przychodzi do niego i mówi: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Po prostu przeklnij Boga. Niech cię zabierze. Już miała dość. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Zobaczcie, że czym mógł zgrzeszyć? Mógł zgrzeszyć tym, żeby zwątpił, że to, co go spotkało, też pochodzi z ręki Boga i trzeba to przyjąć. On to przyjął. Właśnie tą porażkę, totalną porażkę przyjął. I nie zgrzeszył. Teraz, gdzie powinniśmy się modlić? Też takie pytanie, gdzie powinniśmy się modlić? Pan Jezus mówi, że mamy modlić się w skrytości. Wejdź do komory swojej. Tak? 6 rozdział Ewangelii Mateusza od 5 do 8 wiersza czytamy właśnie o tym, że Pan Jezus mówi: wejdź do komory swojej. Zamknij się i niech nikt nie wie, że ty się modlisz. Po prostu to jest sprawa między tobą a Bogiem. Mamy tak się modlić. Nie po to, nie na pokaz, Pan Jezus mówi, aby ludzie widzieli, ale ma być to sprawa między nami a Bogiem. Ale też zachęcani jesteśmy, aby w zgromadzeniu ludzi wierzących się modlić. I właśnie ten 4 rozdział Dziejów Apostolskich, od 23 wiersza przeczytajmy. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani starci. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Tak, oni przychodzą i mówią, jak zostali potraktowani. Niesprawiedliwie, nieuczciwie, za to, że głosili zmartwychwstanie Chrystusa, zostali ukarani. I kiedy o tym mówią, przychodzą do zgromadzenia i zgromadzenie się jednomyślnie modli. Oni się modlą. Oni się modlą. Więc potrzebujemy też modlitwy w społeczności, w naszej społeczności. Potrzebujemy też razem się modlić. W komorze to jest jedno. Osobno nasza indywidualna modlitwa to jest jedno. A drugie, że potrzebujemy też wspólnej modlitwy. Wspólnej odpowiedzi na nasze potrzeby, na nasze problemy, czy na nasze radości. Ale zwykle właśnie, kiedy źle się dzieje, to gromadzimy się, aby się razem modlić. Teraz jest to też bardzo popularne, tak? Wczoraj dostałem prośbę o modlitwę od osoby, której nie znam, gdzieś tam z Facebooka, i o osobę, której nie znam, z ich kręgu. I to jest popularne, ale może lepiej, jakby było tego mniej, tak? Powiedzmy, sprawa tyczy się tego zboru, to w tym zborze, w tym zgromadzeniu, ale naprawdę się przykładać do modlitwy. I czytamy: i gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. O co oni się modlili w tej modlitwie? W tej modlitwie oni powiedzieli, wiedzieli, że mają nakaz, aby zwiastować Ewangelię. W tych prześladowaniach stracili odwagę. I oni modlą się, i tam w tej modlitwie się modlili: spraw, Panie, aby słudzy Twoi z odwagą głosili Słowo Boże. Im zabrakło odwagi. I kiedy wyznali to Bogu, to zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym. I już mieli odwagę. I głosili z odwagą Słowo Boże. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy w 5 wierszu: strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Oni się modlą, się zgromadzili, aby się modlić o Piotra, który został aresztowany. Troszkę wcześniej Jakub, jeden z 12, został ścięty. Stracił życie. Teraz drugi z przywódców jest aresztowany. I Herod chce zrobić to samo dokładnie, ponieważ to się podobało ludowi. Chce się dalej przypodobać i chce kolejnego z apostołów stracić. Ale być może, kiedy Jakub się dostał do więzień, oni się nie pomyśleli o tym, żeby modlić się. Nie wiemy. Ale tutaj czytamy, że zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Modlił się. I czytamy, stał się cud. Piotr był tak pilnowany, tak dokładnie pilnowany, że niemożliwe, żeby ktoś tam się wydostał. Musiałby jakiś oddział komandosów tam wpaść do tego więzienia i go uwolnić. Ale czytamy, że Piotr spał spokojnie. Wiedział, na drugi dzień będzie krótszy o głowę, ale będzie już u swojego pana. Śpi spokojnie, ale przychodzi anioł i szturcha go. Wstawaj, ubierz się. I go wyprowadza. I czytamy dalej. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazwano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Na modlitwie. Więc czytamy, że właśnie częścią życia tego zboru była modlitwa. Też modlitwa wstawiennicza. Modlili się w tym wypadku za Piotra. Modlili się do Boga odwagę do zwiastowania, żeby być wiernymi Bogu. Żeby być wiernymi Bogu. Gdzie mamy się modlić? W jakich okolicznościach? Pierwszy list do Tymoteusza, 2:8 czytamy: chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Na każdym miejscu, w każdej okoliczności mamy się modlić. Ostatnio wujek mojej żony nie mógł nas przyjąć w swoim domu. Byliśmy w Szczecinie i zaprosił nas do baru na obiad. I właśnie no, są inni ludzie, jest obsługa, ale myśmy Bogu podziękowali. Skłoniliśmy głowy, żeśmy podziękowali w głośnej modlitwie Bogu, błogosławiąc też to miejsce, w którym byliśmy, tych pracowników. Właśnie na każdym miejscu Bogu dziękować. Wszędzie wypada. Pomodlić się wszędzie wypada. Gdziekolwiek jesteśmy, na każdym miejscu, czy to w szkole, czy w pracy, wszędzie mamy modlić się, zwracać się do Boga. Nasza córka, która kiedy w tym miejscu jestem, to sobie przypominam jej fotel, gdzie ona inaczej stały krzesła, ona tu siedziała na tym fotelu. Ale kiedy była zdrowa, była w szkole, czasami miała jakieś okienko i poszła między lekcjami na wagary, nie chodziła, ale jak nie było lekcji, poszła do parku i idzie, jak to dziewczyna idzie, to chłopcy zaczepiają, a ona mówi do chłopaków, jak tam ją zaczepiali: nie przeszkadzaj, rozmawiam z Bogiem. Nie przeszkadzaj, rozmawiam z Bogiem. Czytamy bez gniewu, wznosząc czyste ręce. Wznosząc czyste ręce. Nie splamione kradzieżą, czynieniem czegoś niewłaściwego, nie splamione żadną nieuczciwością. Mają nasze ręce być czyste. I czyste od jakiejkolwiek nieuczciwości. Bez gniewu i swarów, czyli modlitwa ma być w atmosferze zgody i przebaczenia. Zgody i przebaczenia. Bez gniewu i swarów. Mamy po prostu właśnie zamiast sprzeczać się, walczyć o swoje, to mamy przynieść sprawy Bogu. W Biblii czytamy, że prorok Daniel został wrzucony do lwiej jamy i spał spokojnie pośród lwów. Piotr, o którym mówiliśmy, zasnął kamiennym snem na dzień przed swoją, przed straceniem. Pan Jezus spał na gdzieś na tyle łodzi, kiedy była burza. Czyli możemy być spokojni, jeżeli niezależnie od okoliczności, jeżeli właśnie czujemy się bezpieczni w rękach Boga. W naszych sprawach, w rodzinach, w zborze możemy zachować spokój, ufając, że w Boże kierownictwo. Pan Jezus mówi też o trudnych sprawach. I kiedy zszedł z góry, zwanej Górą Przemienienia, kiedy przemienił się przed trzema uczniami i rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem, była sytuacja, kiedy wrócił, zobaczył, że jego uczniowie próbowali wypędzić demona z chłopca i nie mogli. I czytamy, gdy przyszedł do domu, uczniowie go pytali na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. Rzekł im, ten rodzaj może być wyrzucony, można wyrzucić tylko przez modlitwę i inne ewangeliują i post. I post. Przez modlitwę i post. Czyli w pewnych trudnych sprawach musimy skupić się, zostawić to, co jest nasze i naprawdę z postem w modlitwie skupić się na Bogu, złamać wszystko, co jest nasze ludzkie. Wszystko, co jest nasze ludzkie. Ukorzyć nasze serce przed Bogiem. Aby przygotować się właściwie do służby, to musimy zrezygnować w modlitwie i poście ze swoich możliwości. Z wszelkich swoich możliwości. I zakończę wspaniałym fragmentem z listu do Filipian, 4:6-7. Mamy naprawdę coś, wspaniałą obietnicę. List do Filipian, 4:6-7. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I jest obietnica, kiedy to zrobimy, kiedy nie będziemy żyć, troszczyć się, ale będziemy w modlitwie przychodzić do Boga, w błaganiach i z dziękczynieniem, że Bóg to słyszy i uczyni to, co będzie dobre, wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen.